Księże biskupie, przygodni bracia moi w kapłaństwie, drodzy nasi goście z Lichenia, z księdzem proboszczem, drodzy bracia i siostry. No niby jest to zwykły dzień w naszym kalendarzu. Ale przecież trudno nie pamiętać, że w świecie, zwłaszcza w tym latynoamerykańskim, czci się dzisiaj Matkę Bożą z Guadalupe. Daleko od nas, kilkanaście tysięcy kilometrów. Spora podróż samolotem. Inna kultura, teraz nam jednak bliższa, dzięki pontyfikatowi Ojca Świętego Franciszka. A równocześnie trzeba powiedzieć, że w Europie coraz bardziej kult Matki Bożej z dalekiego Meksyku mocno się rozpowszechnia. Coraz częściej czytamy o nowo powstających parafiach, o stowarzyszeniach, które do tego właśnie objawienia się odwołują. My też czekamy. Już niedługo diecezja będzie cieszyła się pierwszą parafią pod jej wezwaniem. Ustalona już jest nawet data konsekracji nowego kościoła. Guadalupe, Meksyk. Do XVI wieku Imperium Azteków była, Guadalupe była ogromnym miastem, Imperium Azteków, ogromnym imperium. Od oceanu do oceanu, od Atlantyku do Oceanu Spokojnego. Cywilizacja była godna podziwu. My na ogół, znając tylko szczątki, fragmenty dotyczące tej właśnie cywilizacji, nie mamy chyba pełnego odbioru jej wielkości. Niezawisłe sądy, coś nam to mówi przecież w naszej sytuacji, doskonale zorganizowana opieka lekarska, szpitale, wspaniali chirurdzy, wodociągi. Papier wyrabiany z agawy, dokładny, precyzyjny kalendarz, to wszystko były osiągnięcia tej cywilizacji Azteków. Ale był w kalendarzu, zwłaszcza jest to widoczne, był obecny w nim jakiś element grozy. Ci ludzie ciągle obawiali się nieszczęścia. Uważali, że światu grozi śmierć i że Boga czy bogów trzeba nieustająco przepraszać. Czym? Tym, co było najcenniejsze w ich świecie, ludzkimi sercami. Rocznie potrafili składać Bogom w ofierze nawet 50 tysięcy ludzi. Można powiedzieć, że ówczesnym czasie co piąty mieszkaniec Meksyku ginął. W 1519 roku historia zaczyna się zmieniać. Hernán Cortés, dobrze nam znany z lekcji historii, wraz z 600 żołnierzami dociera do brzegów Meksyku i zakłada tam pierwszą osadę istniejącą do dzisiaj jako miasto Veracruz, prawdziwy krzyż. Hernán rozpoczyna podbój Meksyku. Góruje nad Indianami. Ma lepszą broń, żelazo, proch, przewagę techniczną. Ale Indianie mają coś, co bardzo kusi Europejczyków. Mają złoto. Ktoś obliczył, że przez 300 lat wydobywali więcej złota niż wszystkie inne kopalnie na świecie. Rozumiemy zatem tę zachłanność Hiszpanów i rozumiemy też, że chcieli za wszelką cenę umacniać swoją władzę ogniem i torturami. Wydawałoby się, że to jest prawie niemożliwe. Tysiące Indian i 600 żołnierzy. No, lepiej wyposażonych, to prawda. I pewnie nie poszłoby tak łatwo z tym podbojem, gdyby nie wspomniany już tutaj kalendarz. Bo to według ich kalendarza należało spodziewać się przyjścia władcy, który uwolni ich od bożków. Właśnie Cortés skojarzył im się z takim władcą i dlatego nie walczyli specjalnie przeciw niemu. Cywilizacja Azteków zbliżała się do końca. Ale rok 1531 przynosi zmianę. Juan Diego, czy po polsku możemy mówić swobodnie Jan Diego, staje się narzędziem tej właśnie zmiany. 10 grudnia 31 roku w sobotę Juan Diego ze swojego domu udaje się na katechezę, przechodzi przez miejsce, które dzisiaj znamy jako miejsce objawień, od swojego domu do miejsca objawień miał dość daleko. To było 6 godzin. A zatem możemy powiedzieć, że cały dzień musiał spędzać na tej podróży. Był jednym z bardzo nielicznych chrześcijan wśród Indian. Nie przyjmowali chrześcijaństwa, ponieważ nie wierzyli, że ci, którzy ich podbili, mogą proponować im coś dobrego. Dla nich chrześcijaństwo było religią Hiszpanów. Jak pamiętamy, przy wzgórzu Tepeyac usłyszał melodię, śpiewy, zdziwił się. Śnieg? Gdzie ja jestem? Czy już w raju? I słyszy: Juanie, najdroższy Juanie Diego, poszedł za tym głosem bez wahania. I jak opowiada dokument, którego fragment czytamy w naszych brewiarzach, a który powstał kilkanaście lat po tych wydarzeniach, zobaczył niewiastę odzianą w słońce, skałę, drzewa, wszystko jakby w promieniach tego słońca. Jestem Maryją, Matką Boga Prawdy, Pana Nieba i Ziemi. Tak mu się przedstawiła ta, którą zobaczył. Prosi o wzniesienie domu, kościoła, bo właśnie w tym miejscu chce słuchać, jak to powiedziała, łkań, narzekań, smutku, doświadczeń i cierpień ludzi. Potrzebuje sanktuarium, ale nie po to, żeby odbierać w nim chwałę, tylko żeby służyć swojemu ludowi. To jest niesamowite. Po to potrzebowała tego kościoła, żeby służyć swojemu ludowi, temu trapionemu łkaniami, narzekaniami, smutkiem, doświadczeniami, cierpieniem. Objawia się Indianinowi, ale kaplicę, kościół chce, żeby zbudował biskup, Hiszpan. Dopiero co przyjechał do Meksyku, nie znał jeszcze dobrze obyczajów i trudno się dziwić, że tak zareagował, jak zareagował. To była pierwsza zapowiedź powstania meksykańskiego narodu. Objawia się Indianinowi, ale chce, żeby kościół zbudował hiszpański biskup. 12 grudnia mówi, akurat dzisiaj, mówi Juanowi Diego prawdę najważniejszą. Synku, kocham cię. W 1953 roku ówczesny prymas Meksyku, kardynał Gomez, oddał Maryi z Guadalupe pod opiekę Polskę. 53 rok. Wiemy, co działo się w naszym kraju. Wiemy, że tutaj nie było możliwe, żeby to zrobić. Pełnia stalinizmu, dlatego kardynał Wyszyński, nasz prezbiter, wtedy już prymas Polski, poprosił swojego kolegę, prymasa Meksyku, żeby zrobił to niejako za niego. Meksyk, Polska. Tak jak my przechodziliśmy prześladowania religii, tak samo dokładnie było i w Meksyku. Tak jak u nas podzielił się kraj, podzielili się Polacy. Jesteśmy tego świadkami do dzisiaj. Tak samo podzielili się Meksykanie. Tak jak u nas następowała wtedy agresja ateizmu, tak samo było в Мексику, як наш народ jest maryjny w swojej największej części, tak samo i oni, Meksykanie. Ktokolwiek tam pojedzie, zobaczy, że obraz, figurka Matki Bożej z Guadalupe jest wszędzie, w każdym domu, w każdym kiosku, w każdym samochodzie. Silne były tam rządy masonerii, tej samej, która i u nas podnosi coraz bardziej głowę. Podejmowane były próby usankcjonowania aborcji. Usankcjonowania eutanazji, to wszystko, z czym zmagamy się także i my w tej chwili. Powszechne były napady na kościoły, to też nie jest nam obce. Coraz więcej pogróżek wobec osób duchownych. Dlatego pewnie ksiądz prymas, wiedząc o tym wszystkim, poprosił kardynała Gomeza, żeby właśnie tam, w Meksyku, w Guadalupe, powierzyć opiece Maryi polski naród, polski kościół, polskie chrześcijaństwo. Pani życia, Pani Sprawiedliwości, opiekunka rodzin, miłosierna Matka, patronka tych, którzy nie mogą doczekać się potomstwa, tych, którzy proszą, aby wreszcie do nich przyszło. Nie czcimy kogoś z dalekiego Meksyku. Czcimy Matkę Jezusa i naszą Matkę, znaną pod różnymi imionami i czczoną na rozmaite sposoby. Ale chcę dodać jeszcze jedną myśl związaną z dzisiejszym dniem. To przecież jest przeddzień wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. Musimy to sobie przypominać. Wielu z nas już tamtej rzeczywistości nie pamięta. Patrzyłem z przerażeniem na dawnego ministra Urbana, którego wtedy nazywano Goebbelsem stanu wojennego, jak witają go z entuzjazmem i śpiewają mu 100 lat młodzi Polacy. W stanie wojennym internowano prawie 10 tysięcy osób, skazanych przez sądy wojskowe i powszechne było 12 tysięcy. 210 tysięcy kar orzeczonych przez powołane do istnienia właśnie w tamtym czasie kolegia do spraw wykroczeń. 2,5 tysiąca ludzi zmuszonych do emigracji. Tysiące zwolnień z pracy. Czy możemy o tym nie pamiętać? Jesteśmy w czasie mszy świętej. Dziękujemy Bogu za Jego Matkę. Matka Boga, tak chrześcijanie czczą Maryję od IV wieku. Matka Boga, dziękczynienie Matce Bożej. My też dziękujemy Bogu także za taki rozwój wypadków, jaki się dokonał w 1981 roku. Dziękujemy za ludzi, którzy wtedy Polsce pomagali. Myślę, że rzadko o tym pamiętamy. W samej Francji ustanowiono 400 ośrodków, które zajmowały się tylko tym, żeby pomagać Polsce. Mamy za co dziękować. Jesteśmy wolni. My wybieramy. Pozwolę sobie przypomnieć zdanie i opinię księdza kardynała Saracha. To nie komuniści, tylko my wygnaliśmy Boga z Europy. My, między innymi, naszymi nieodpowiedzialnymi wyborami, naszymi wyborami bez refleksji, naszymi wyborami podyktowanymi przez środki przekazu, które nie troszczą się o to, by głoszona była prawda. Mówimy to w dniu, w którym czcimy Matkę Prawdy, w którym przypominamy sobie, że Bóg, Chrystus jest prawdą. Wszystkie te zagadnienia, wszystkie te problemy tutaj tylko przypomniane są ważne, bo to one kiedyś zadecydują o tym, czy Polska, nasza ojczyzna, nasz naród będzie dalej narodem maryjnym, narodem chrześcijańskim, narodem, który czci prawdziwego Boga. Obyśmy się czegoś nauczyli z tego święta, w którym oddajemy cześć Matce naszego Pana.